Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest psycholog, psychoterapeutka Agnieszka Górzyńska, certyfikowana terapeutka poznawczo-behawioralna, seksuolog kliniczny. Witam panią, dzień dobry.
Dzień dobry.
Co to znaczy, że dziecko jest wysoko wrażliwe i z czym się wiąże taka diagnoza?
Ja myślę, że zanim powiem o diagnozie, to dobrze jest w ogóle powiedzieć, co to jest wysoka wrażliwość. Szczególnie u dzieci, ponieważ z dziećmi mamy tutaj największy kłopot, jeśli chodzi o rozpoznanie. Wysoka wrażliwość polega na tym, że to są dzieci, które rodzą się z bardzo wysoką wrażliwością na odbiór wszystkimi pięcioma zmysłami. Nie mają narzędzi, żeby sobie z tymi bodźcami radzić, w związku z tym nie radzą sobie, a to z kolei powoduje wielkie problemy dla bliskich, którzy mogą tego problemu kompletnie nie rozumieć.
Co to znaczy w praktyce, że dziecko rodzi się z wysoką wrażliwością, że ono, nie wiem, lepiej słyszy, lepiej czuje niż inni, inaczej czuje?
Nie używałabym słowa lepiej, bo to nie jest ani lepiej, ani gorzej, tylko bardziej. Te zmysły są wyostrzone i nie do końca tak naprawdę wiadomo, jaka jest tego przyczyna, natomiast zjawisko jest znane i coraz lepiej zbadane, coraz więcej na ten temat wiemy.
Czyli co takiego zauważy rodzic takiego dziecka na przykład?
Rodzice, którzy się do nas zgłaszają, najczęściej zgłaszają się z tym, że dzieci przejawiają takie cechy, które opisywane są jako zaburzenia ADHD. Ale to nie zawsze musi być klinicznie ADHD. To są dzieci, które bardzo szybko się przestymulowują, czyli męczą je dźwięki, ludzie, nowe miejsca, zapachy. Więc dobrze jest, obserwując dziecko, bo to zależy, w jakim wieku jest dziecko. Nie każde dziecko jest w stanie jasno powiedzieć, że to jest dla mnie trudne. Więc taki wnikliwy, przyglądający się rodzic jest w stanie wyłapać, zwłaszcza kiedy ma na przykład więcej dzieci. To jest, widać tę istotną różnicę. To wtedy mogłoby świadczyć o tym, że dziecko jest wysoce wrażliwe.
Czy ta wysoka wrażliwość może spowodować jakieś problemy w takim poruszaniu się w społeczeństwie, w cudzysłowie mówiąc, tak? Czyli w jakiejś społeczności szkolnej, właśnie z rówieśnikami, z rodziną, z rodzeństwem, w nauce, czy w ogóle w jakichś aktywnościach tego dziecka?
Niewątpliwie tak. Niewątpliwie tak, dlatego że nierozumienie siebie i bycie nierozumianym przez świat jest, myślę, dla takiego młodego człowieka szalenie trudne. Tak, w kontaktach społecznych niewątpliwie. W szkole, czyli uważność, bo czasami wydaje nam się, że ktoś, kto nie uważa, jest niegrzeczny, no jest po prostu niegrzeczny. A to może świadczyć o tym, że albo się już nudzi, albo ilość bodźców w tym wydarzeniu jest na tyle duża, że dziecko próbuje się izolować, czyli jakby ucieka z tego wydarzenia, nie bierze w nim udziału. Może być nierozumiane przez środowisko, przez otoczenie. Zwłaszcza, że mówi się o tym, że w populacji na 10 dzieci to 4 może być z taką wysoką wrażliwością. Nie mam na to jakichś takich danych, które mogły to potwierdzić, ale rzeczywiście jest ich sporo.
Ta wysoka wrażliwość, o której my mówimy, ona też może być jakoś inaczej nazywana. Rodzic może się zetknąć z jakąś inną nomenklaturą, nazewnictwem?
Może się zetknąć u specjalisty, ale i też na takiej przestrzeni zupełnie codziennego funkcjonowania. Że dziecko jest dziwne, że jest niegrzeczne, że nie słucha. U specjalisty może się również spotkać właśnie z diagnozą ADHD. Może również, i tutaj ważne jest, żeby w ogóle do tego specjalisty, jeżeli już rodzica coś niepokoi w zachowaniu dziecka, albo dziecko zgłasza, że ma z czymś problem, zgłosić się do specjalisty, dlatego że bardzo podobne objawy może dawać jakieś zaburzenie ze spektrum autyzmu. I to wcale nie musi być wysoka wrażliwość.
A jak rozmawiać z takim dzieckiem w takim razie? Z naszej rozmowy wynika, że ono może reagować nieadekwatnie czasami do sytuacji, do tego, co rodzic chce osiągnąć, o co chce zapytać. Może reagować na przykład jakoś bardziej nerwowo. Tak może być?
Złością, płaczem, złością, wycofaniem, smutkiem, tak. Ja na to pytanie chyba powiedziałabym inaczej. Wydaje mi się, że przede wszystkim powinniśmy rozmawiać na temat tego, że to rodziców musimy nauczyć rozmawiać z dzieckiem. Bo tutaj w ogóle zaczynamy od rodzica. To rodzic jest tym pierwszym dorosłym, który ma za zadanie pomóc. Czyli najpierw nauczyć się słuchać, rozumieć, No i potem być może sam, być może wspólnie z dzieckiem czy z specjalistami znaleźć rozwiązanie. To, co przychodzi mi na myśl jako pierwsze, to takie wyjaśnianie, właśnie wracam do tego pytania, czy to dobrze, czy to źle być wrażliwym. To nie jest ani dobrze, ani źle. Tak jest, to jest zasób. I teraz ważne jest, co my z tym zasobem zrobimy.
No tak, ale takie dziecko słyszy na pewno niejednokrotnie od nauczycieli, od rodziców może właśnie, od bliskich, od kolegów, że jest właśnie niegrzeczne, że jest nieempatyczne, tak? Nie rozumie kogoś na przykład i że w ogóle ma focha.
Albo jest płaczliwe,
albo
za bardzo
jest
się płaczliwe, wzrusza.
Tak, że coś jest z nim nie tak. No i teraz jak w takim razie rodzic ma się zorientować, że rzeczywiście to jest wysoka wrażliwość, a nie jakiś chwilowy foch, czy niegrzeczność tak zwana, tak? Bo chce postawić na swoim na przykład.
Myślę, że tutaj współpraca i z środowiskiem szkolnym, które też będzie miało całe, to będzie kopalnia informacji o dziecku, oczywiście jeżeli to środowisko jest skierowane na dziecko, ale mam nadzieję, że tak się dzieje. Natomiast stwierdzić, to myślę, że to jest trudno jednoznacznie i tutaj warto byłoby od czasu do czasu skorzystać, pomyśleć w ogóle o tym, że są ludzie, którzy się na tym naprawdę bardzo dobrze znają i mogą pomóc i rodzicom przeprowadzić takie dziecko do momentu, kiedy zbuduje wystarczające mechanizmy obronne, mechanizmy funkcjonowania, takie adaptacyjne strategie, żeby sobie z tą wrażliwością radzić.
A dlaczego to jest takie ważne? Żeby to zrobić już, rozumiem, w tych młodszych latach, bo jeśli nic z tym nie zrobimy, to czym to grozi? Co się z tego może, że tak powiem, później dalej zrobić? Co się może dziać?
Zatrzymało mnie to słowo grozić, bo jakby nie chciałabym w tych kategoriach o tym mówić, bo też nie, jakby nikogo nie chcę straszyć, ale rzeczywiście środowisko, w którym ja na co dzień przebywam, to jest środowisko młodzieży, niestety coraz częściej dzieci i dorosłych z zaburzeniami osobowości. I to zaburzenie osobowości w jednej z definicji, do której jest mi chyba najbliżej, mówi o tym, że zaburzenie osobowości z pogranicza jest wynikiem zetknięcia biologii i środowiska. Czyli biologia to jest ta wrażliwość, o którą pani mnie dzisiaj pyta, i środowisko, które albo będzie wspierać, rozumieć potrzeby dziecka.
Albo wepchnie je wręcz w te zaburzenia.
Albo będzie utrudniać, czyli dziecko znajdzie swoje strategie, żeby sobie z tym poradzić.
Jakie to na przykład zaburzenia mogą być? Na przykład zaburzenia tak zwane borderline?
Tak, to jest zaburzenie osobowości z pogranicza.
Z pogranicza. Tak. Może tak się nazywać albo borderline, tak, albo z pogranicza, bo to jest to samo, tylko inaczej.
Często zdarza się, że nazywamy to jeszcze, mówię tak gabinetowo, nazywamy to osobowość ukształtowana nieprawidłowo, o cechach osobowości niedojrzałej emocjonalnie.
Co to znaczy w praktyce borderline? Co się dzieje z takim człowiekiem, z takim młodym człowiekiem?
Dużo
rozumiem,
cierpienia.
Że takie zaburzenia nie dotyczą tylko, albo mogą dotyczyć młodych, dorosłych, czy w ogóle dorosłych, ale też dzieci, nastolatków na przykład, tak?
Nastolatków i nawet zaczynamy spotykać takie osoby u nas, tu mówię o dorosłych, którzy przeprowadzają swoje pociechy, naprawdę dzieci jeszcze, jeszcze nie młodzież.
Już to widać, że coś się tam dzieje, tak?
Już to widać.
A to jest choroba, czy to jest zaburzenie?
To zdecydowanie nie jest choroba. To jest zaburzenie, a tak naprawdę jest to niewłaściwy sposób, wyuczony sposób.
Czyli jak to nie jest choroba, to znaczy, że nie można wyleczyć, tak?
Można skorygować. Leczenie nam się kojarzy z tym, że idziemy do lekarza, dostajemy receptę, łykamy sobie jakieś tam pigułki, przy czym tu jest ważne, żeby powiedzieć, że przy prowadzeniu terapii osoby, u której stwierdzamy to zaburzenie, farmakologia jest bardzo ważnym elementem, ale nie najważniejszym. Więc tak korygujemy, zmieniamy sposób myślenia, uczymy nowego sposobu reagowania i
ale
działania.
Ale proszę powiedzieć, zanim przejdziemy do tych tematów związanych już z samą terapią, to co się może dziać? Co taki rodzic zarejestruje, zobaczy, że z jego dzieckiem się dzieje? Oczywiście, jeśli wcześniejsze jego jakieś objawy czy zachowania brał na karb właśnie tej niegrzeczności i nie zdawał sobie sprawy, że to może być jakieś zaburzenie, to co na przykład się może dziać? Co jest takie ewidentne przy zaburzeniach typu borderline?
u bardzo młodych osób najczęściej, zresztą jest taka, taka jednostka w klasyfikacji medycznej, zaburzenia opozycyjno-buntownicze. To jest typowe zachowanie dla nastolatków, tak zwany bunt. Ale ten bunt ma bardzo ważną funkcję rozwojową, może być też sygnałem, że dzieje się coś złego. Natomiast w pytaniu postawiła Pani rzecz taką, taką tezę, że rodzic się zorientuje. Właśnie problem polega na tym, że to jest najczęściej dziecko, które jest zaniedbane, które jest niesłyszane i niewidziane, pozostawione samo sobie. Jak się może to objawiać? Poszukiwanie środowisk, które będą akceptować, które będą sprzyjać.
Czyli łatwo jest pomylić z takim tym fochem nastoletnim albo właśnie buntem te zachowania, które są zaburzeniem.
Rodzic, który jest uważny na swoje dziecko, nie będzie w stanie tego pomylić. Natomiast rodzic, który nie ma narzędzi, jest nieprzygotowany do wychowywania dziecka wrażliwego, to myślę, że będzie racjonalizować, czyli szukać wyjaśnienia dla tego zachowania.
Ludziom powszechnie borderline kojarzy się z taką huśtawką nastrojów. Raz jestem pozytywna, działam, energia mnie rozpiera, drugi raz gdzieś tam wpadam w dołek i te zmienne nastroje, awantury, to możemy nawet, nie wiem, w prasie czytać, tak? Jakieś reportaże na temat związków takich osób, które są trudne bardzo często. U dzieci to już wtedy może być widoczne. U tych
wygląda to trochę inaczej. U dzieci może się to objawiać wycofaniem, smutkiem, lękiem. To są takie objawy, które w ogóle jako pierwsze widzimy w kontakcie. Pojawiają się zaburzenia odżywiania. To u takich bardzo młodych osób. Szukanie subkultur, środowisk, które nie są najlepszym miejscem dla naszego dziecka, ale z perspektywy dziecka środowiskiem, które w ogóle je tam chce, rozumie, akceptuje tą inność. Tu się zaczynają problemy z nadużywaniem alkoholu, pojawiają się narkotyki i to, co dzisiaj chyba jest naszym dużym problemem, to jest internet, czyli uciekanie w świat równoległy, wirtualny.
Czyli to, czego boją się tak naprawdę no prawie wszyscy rodzice nastolatków, czy to jest... objawia się już tak w jakimś konkretnym wieku, właśnie kiedy można diagnozować borderline u dziecka?
Zdecydowanie o diagnozie mówimy dopiero wtedy, kiedy podobnie jak układ kostny, ten układ emocjonalny się krystalizuje, kształtuje, utrwala. Kiedy przychodzą młodzi ludzie, i tutaj chcę powiedzieć, że coraz większa świadomość jest tych osób, bo oni czasami przychodzą bez wiedzy rodziców.
Sami czują, że coś jest nie tak.
Szukają pomocy, czują. Oni cierpią. To jest pierwsza rzecz, którą oni zgłaszają. To jest potworne cierpienie. Więc u osób bardzo młodych widzimy, że coś się kształtuje nieprawidłowo. Możemy to już zacząć korygować. Natomiast o diagnozie w ogóle nie mówi się w tym momencie. Mówi się o tym, że osobowość kształtuje się nieprawidłowo, ale ono się nie musi tak ukształtować. Oczywiście, jeżeli dość wcześnie wprowadzimy jakieś działania.
No właśnie, co można zrobić w takim razie? Co może zrobić rodzic dla swojego dziecka?
Właśnie, znowu wracamy do tego, dobrze, że pani powiedziała rodzic, bo to rodzic powinien trafić do specjalisty i dowiedzieć się, w jaki sposób.
Czyli idzie najpierw sam.
Dobrze byłoby, gdyby przyszedł, bo czasami ten młody człowiek twierdzi, że on nie potrzebuje pomocy, chociaż absolutnie potrzebuje. Co może zrobić rodzic? Przede wszystkim, jeżeli nie została zbudowana prawidłowo relacja między dorosłym a dzieckiem, to jest ostatni moment, żeby to zrobić. Tak naprawdę na to nigdy nie jest za późno, tylko że jest trudniej. Bliska relacja, pełna zaufania, zrozumienia, ogromnych pokładów cierpliwości. To jest tak jak w książce Mały Książę, jeden z rozdziałów, który lubię bardzo i często do niego wracam, to jest oswajanie lisa. Czyli musimy cierpliwie poczekać, aż ten młody człowiek...
No dobrze, ale co się powinno dziać w takim razie? Ten człowiek powinien młody chodzić na terapię, właśnie jakieś może grupę wsparcia, czy brać jakieś środki farmakologiczne? Co powinno się dziać, żeby nie dopuścić do rozwinięcia się tego zaburzenia?
A to mówimy już o sytuacji, w której środowisko jest świadome. System jest świadomy, że jest problem, że ten problem jakoś się nazywa i teraz zaczynamy działać. I tu ma pani akurat rację, bo terapia indywidualna, terapia grupowa dla młodzieży jest niezwykle ważnym elementem, bo uczy relacji społecznych, daje możliwość wypowiedzi, ale też posłuchania innych, którzy mają podobnie, bo oni bardzo często myślą, że oni są kosmitami, że nikt ich nie jest w stanie zrozumieć, bo takich ludzi nie ma. Otóż są. I przede wszystkim bardzo ważny aspekt, to jest terapia systemu. Dlatego, że nie da się pracować z młodą osobą, jeżeli system nie bierze w tym udziału.
System znaczy się...
Rodzina. Rodzina pochodzenia, czyli rodzice, rodzeństwo, jeżeli są dziadkowie, którzy mieszkają razem, żyją i jakby mają istotny wpływ na rozwój tego młodego człowieka.
I jakie są perspektywy tego młodego człowieka? Jeśli podejmie w wieku 10 lat taką terapię, będzie świadom tych swoich zaburzeń, to może to gwarantować, że on przestanie cierpieć, że będzie mógł się znaleźć jakoś w tych swoich zaburzeniach, ułożyć sobie życie? Czy jest. To jest osoba, która no, całe życie będzie musiała być w terapii albo w jakimś takim, w takiej uważności całego otoczenia?
Och nie, w terapii nie. Nam chodzi o to, żeby ludzie żyli bez terapii, żeby umieli radzić sobie sami. Natomiast tej wrażliwości, która jest uwarunkowana biologicznie, to jest cała teoria temperamentu za tym stoi, tego nie zmienimy. To jest biologia i ona już zostanie. Oczywiście możemy to stymulować lekami, ale też jesteśmy tutaj bardzo ostrożni, bo to nie jest sztuka kogoś całe życie faszerować chemią.
Ale on może się nauczyć, ten człowiek, właśnie, funkcjonować z tymi swoimi zaburzeniami.
Rozumienie siebie to jest coś, na co stawia terapia poznawczo-behawioralna. Czyli zrozumienie tego, co się ze mną dzieje, jest już samo w sobie leczące. Bo ja zaczynam szukać adaptacyjnych, czyli dla mnie dobrych, strategii radzenia sobie z moją wrażliwością, z tym, że mam huśtawki nastrojów. Ponieważ osobowość z pogranicza w większości wypadków częściej dotyka kobiety, w związku z tym z wiekiem gospodarka hormonalna się zmienia i też wypłaszcza niektóre z objawów, natomiast duża ich część pozostanie. Czyli uczymy się z tym żyć. I naprawdę ci ludzie są wysoce funkcjonujący. Dodać trzeba, że najczęściej są to osoby bardzo inteligentne. Więc naprawdę potrafią...
Świadome.
Tego. Świadome, inteligentne i są w stanie wykorzystać ten potencjał, który mają. Dobrze prowadzone. Tutaj muszę powiedzieć o tym, że nie wszystkim się udaje, dlatego że ja też nie chcę opowiadać o tym, że to jest...
U każdego tak samo.
Dokładnie tak. Osobowość z pogranicza cechuje się jeszcze jedną rzeczą. To jest brak kontroli impulsów. I to jest nasz największy problem i problem tych osób. I tutaj odsetek osób, które popełniają samobójstwo skutecznie, jest duży. Ale to nie są osoby, które nie chcą żyć. To są osoby, które pod wpływem impulsu sięgają po narzędzie i bardzo często niestety skutecznie.
Agnieszka Górzyńska, psycholog, psychoterapeutka, certyfikowana terapeutka poznawczo-behawioralna, seksuolog, była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Nie oceniaj, nie krytykuj, pomóż. Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.